Wiecie, jaki film powstaje?
Nie mamy pojęcia o nazwie, ale wiemy, że to jest film, dokument. Tylko tyle wiemy, bo jeszcze nie ma ustalonej nazwy.
A wiecie, kogo dotyczy ten dokument? Ktoś wie?
Lipińskiego.
Wacława, a wiecie coś o nim?
Że był legionistą na pewno. I tyle wiemy o nim.
Co będziecie tutaj robili? Jakie jest wasze zadanie?
Będziemy odgrywać scenki harcerzy.
Będziemy musieli przeprowadzić zbiórkę harcerską, skautową dokładniej. I to w sumie tyle, co będziemy robić dzisiaj.
Te kije to co takiego jest?
Kije to są laski skautowe, które służą na przykład do wypalania sprawności i pseudonimów. I pseudonimy są od zwierząt na przykład. To są nasze laski, ale kiedyś też były używane.
Co macie na sobie? Co to są za stroje? Skąd te stroje?
Stroje to są długa marynarka po prostu, spodnie pasujące do nich i to są stroje gimnazjalistów.
Ponieważ w tych czasach to były czasy zawodów i skauci nie mogli jakby oficjalnie chodzić w mundurach, więc nie mieli swoich mundurów, tylko używali strojów, które mieli pod ręką jakby tak, czyli gimnazjalistów było najłatwiej.
A te zbiórki też odbywały się właśnie gdzieś tam w tajemnicy, stąd las?
Tak, no zbiórki no, nie mogły być oficjalne, no bo by ich od razu bezpieka zamknęła. No i właśnie dlatego oni raczej po lasach chodzili i no, nie palili ognisk na przykład, ani nie wychodzili na żadne biwaki, tylko wszystko robili szybko i w ukryciu.
A czy były to też jakieś tam ćwiczenia takie na przykład z bronią, czy raczej jeszcze nie mieli żadnej broni?
A tego nie wiem.
To może się dowiemy tutaj od specjalistów.
Dariusz Nowiński. No, staram się swoją wiedzę, którą gromadziłem przez lata, wykorzystać właśnie przy tym filmie i przekazać zarówno od strony takiej merytorycznej, historycznej, jak i takiej chyba również wizualnej poprzez zaangażowanie harcerzy, którzy odgrywają scenki historyczne i członków Towarzystwa Strzelec, którzy odgrywali legionistów wkraczających do Łodzi. Tutaj taki mój skromny udział.
Można powiedzieć, że Lipiński dziś tak powszechnie znaną osobą w dalszym ciągu nie jest, prawda?
No, można powiedzieć, że to jest albo niesprawiedliwość dziejowa, albo zaniechanie, bo postać według mnie wybitna, wywodząca się z Łodzi, do dnia dzisiejszego w Łodzi w żaden sposób upamiętniona nie została. Nie została upamiętniona zarówno przez łodzian, jak i przez inne miasta, w których odgrywał znaczącą rolę. O ile można powiedzieć, że we Lwowie czy w Wilnie no, nie doczeka się pewnie upamiętnienia, tak? No to tyle myślę, że jest parę miast, w których mógłby się swojej ulicy, swojego placu jednak doczekać.
Pod kilkoma względami jest to postać wyjątkowa. Przeszedł całą tę drogę właśnie walki o niepodległość.
Tak, rozpoczął ją jeszcze nieco wcześniej w szeregach tajnego scoutingu w 1911 roku i przygotowywał się przez 3 lata właśnie wśród swoich rówieśników do tego, żeby w którymś określonym jeszcze miejscu i momencie stanąć z bronią w ręku przeciwko zaborcy rosyjskiemu, właśnie Rosję. Uważali skauci za głównego przeciwnika odrodzenia Polski. No a potem kolejne lata od 1914 roku do 20 w walce w Legionach, potem w odrodzonym Wojsku Polskim, no a potem służba w mundurze między rokiem 1920 a 1939 i powrót do tego munduru we wrześniu 1939 roku. Znakomita postawa Wacława Lipińskiego, podnosząca na duchu z jednej strony Warszawę, a z drugiej strony dokumentująca to, co się działo we wrześniu 1939 roku w naszej stolicy. No i piękne pamiętniki, piękny dziennik obrony Warszawy, który po sobie pozostawił, jak i wiele innych książek, które obrazowały jego codzienną służbę wojskową i codzienną walkę, a do tego trzeba dodać jeszcze oczywiście to, co osiągnął jako historyk, zarówno historyk wojskowości, jak i biograf, między innymi marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dlaczego nie pozwolono mu po tej ucieczce z Polski po 1939 pojechać do Francji?
Wacław Lipiński postanowił w roku 1940 z tym przedostać się na Węgry, a stamtąd udać się do Francji, do odradzającego się Wojska Polskiego. Niestety na czele tego wojska stał generał Władysław Sikorski, a osobą, która odpowiadała za personalia, był Izydor Modelski. I obaj ci panowie niestety nie darzyli sympatią Wacława Lipińskiego, zarówno ze względu na to, że Lipiński dość krytycznie wypowiadał się chociażby o postawie Sikorskiego w okresie legionowym, jak i później znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. Wacław Lipiński był zadeklarowanym Piłsudczykiem, a Izydor Modelski w roku 26 stracił możliwość dalszej służby w Wojsku Polskim właśnie powodem decyzji Józefa Piłsudskiego. Tak samo Sikorski został odsunięty od służby wojskowej i na pewno wszystkich tych, którzy popierali Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym, starał się uznać za odpowiedzialnych za klęskę we wrześniu 1939 roku i nie powierzać im żadnych stanowisk, ba wręcz niektórych nie przyjmować wręcz do Wojska Polskiego. I wśród tych osób znalazł się niestety Wacław Lipiński.
Czyli w zasadzie nic nie znaczyła racja wyższa, tak?
Tak, w żaden sposób nie wzięto pod uwagę tej bohaterskiej postawy Wacława Lipińskiego. Kaczyńskiego w obronie Warszawy, choć sam Sikorski deklarował, że ci, którzy swoją postawą we wrześniu 1939 roku pokazali, że są skłonni służyć zdecydowanie ojczyźnie, mogą liczyć na to, że w szeregach nowego odrodzonego Wojska Polskiego się znajdą. I tu niestety za słowami nie poszły żadne czyny.
Jak wyglądał ten okres konspiracyjny? On przez cały czas przebywał w Warszawie, został aresztowany przez Gestapo, potem wypuszczony, też nie mógł wziąć udziału w Powstaniu Warszawskim.
Trzeba zacząć od tego, że tak jak mówiłem, w początkach roku 40 Wacław Lipiński przedostał się na Węgry, stamtąd powrócił do Polski i rzeczywiście wrócił do Warszawy, bo to było jego naturalne miejsce pobytu w okresie międzywojennym. Zaangażował się w konspirację piłsudczykowską. Konwent Organizacji Niepodległościowych to organizacja, którą tworzył i w której odgrywał znaczącą rolę, szczególnie w aspekcie publicystyki w podziemnych czasopismach. Natomiast aresztowanie przez Niemców w lutym 1944 roku to jeden z powodów, dla których nie mógł potem czynnie uczestniczyć chociażby w Powstaniu Warszawskim, ponieważ został po kilku miesiącach wykupiony przez rodzinę. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że Niemcy, wiedząc z kim mają do czynienia, znali również jego przemyślenia i postawę antysowiecką. Wacław Lipiński był zdecydowanym przeciwnikiem wywołania powstania przeciwko Niemcom, uważając, że należy oszczędzać siły przed nadejściem komunistów i że walka z Niemcami niestety nie skończy się zwycięstwem, a ułatwi tylko i wyłącznie potem zajęcie terenów polskich przez Sowietów. Rzeczywiście koniec lipca to jest okres, w którym wydostaje się z Warszawy. Tak naprawdę nie ma możliwości włączenia się w walkę, bo pewnie gdyby w sierpniu 1944 roku w Warszawie się znalazł, to jednak albo z bronią w ręku, albo właśnie w sposób, w który czynił to najlepiej, czyli od strony propagandowej i historycznej w tym powstaniu wziąłby udział.
Te zapytam jeszcze o tę sytuację powojenną, bo w zasadzie w dalszym ciągu, ale już nie z bronią w ręku, tylko bardziej właśnie ideologicznie, propagandowo walczy, tak? I to też z punktu widzenia komunistów była działalność zasługująca na karę śmierci.
Dziwne jest to, że Wacław Lipiński przez komunistów był tak znienawidzony i skazany w konsekwencji na karę śmierci, a był przecież zwolennikiem walki czysto politycznej. Sprzeciwiał się angażowaniu w walkę zbrojną przeciwko komunistom. Deklarował gotowość prowadzenia działalności politycznej, chciał utworzyć legalnie działającą partię, którą stworzył Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, na co oczywiście komuniści się nie mogli zgodzić, nie chcąc doprowadzić do sytuacji, w której znalazłby się jakiś podmiot polityczny, który mógłby jawnie i głośno mówić o tym, że władza komunistyczna jest władzą narzuconą, nie jest władzą wolną i proponować inne rozwiązania ustrojowe czy polityczne na terenie Polski. To był wystarczający powód, żeby Wacława Lipińskiego aresztować, przeprowadzić proces polityczny, w którym oskarżano go nie o chęć legalnej działalności politycznej, ale o szpiegostwo na rzecz krajów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, próbując przypisać mu właśnie współpracę z Niemcami w okresie II wojny światowej, wyciągając ten okres aresztowania przez Gestapo i w konsekwencji skazać go na karę śmierci.
Jak się udało tę karę śmierci zamienić na karę więzienia?
W zamianie kary śmierci na wyrok dożywotniego więzienia brały udział zarówno rodzina Wacława Lipińskiego, to jest oczywiste, każda rodzina pragnie swoich bliskich ocalić od śmierci, jak i osoby, które Wacław Lipiński i jego najbliższa rodzina przechowywały w okresie II wojny światowej, pomagały im się ukryć, a które to osoby wywodziły się z narodowości żydowskiej. Jedną z osób, które rodzina Lipińskich znała, był Julian Tuwim, który po 1945 roku dość mocno współpracował z reżimem komunistycznym i który to na wniosek rodziny Wacława Lipińskiego zadzwonił do Bolesława Bieruta, postaci numer jeden w świecie komunistów polskich. I w trakcie tej rozmowy uzyskał deklarację, że kara śmierci zostanie zamieniona na karę dożywotniego więzienia i rzeczywiście tak się stało. A więc tutaj zarówno starania rodziny, jak i właśnie tego środowiska żydowskiego, które przetrwało okupację dzięki rodzinie Lipińskiego, udało się odwlec tę śmierć, bo tak naprawdę formalnie wyrok nie został wykonany, bo go zamieniono na dożywocie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nikt w tej chwili nie ma wątpliwości, że podjęto decyzję o tym, że Lipiński żyć dłużej nie może. Już sama wersja przekazywana przez władze więzienne powinna skłaniać do zastanowienia. Po pierwsze, rodzina i dokumenty więzienne wskazują na to, że było to samobójstwo. Natomiast już proboszczowi parafii wronieckiej bo Wacław Lipiński przebywał w momencie śmierci w więzieniu we Wronkach, przekazano informację, że zmarł na zawał serca. Również postawa w trakcie pogrzebu, gdzie nie pozwolono rodzinie otworzyć trumny, chociaż zwyczajowo to w przypadku innych zmarłych więźniów robiono. Eskortowanie rodziny aż do momentu, kiedy odjechała z pogrzebu we Wronkach, no, należy przypuszczać, że jednak nie była bezpodstawna. Tutaj również relacje, które ukazały się po roku 81, które zebrane zostały od współwięźniów przebywających w tym czasie w więzieniu, wskazują jasno i wyraźnie na to, że doszło jednak do mordu politycznego, że znaleźli się wśród więźniów tacy, którzy na zlecenie władz komunistycznych podjęli się brutalnego morderstwa i po walce, bo słychać były z celi Wacława Lipińskiego krzyki, szarpania, po prostu zamordowali go, a rodzinie przekazano taką wersję, o jakiej mówiłem wcześniej.
Długo podlegały cenzurze wszystkie jego prace.
Nie tylko cenzurze, bo w roku 1951 książki Wacława Lipińskiego wycofano oficjalnie z bibliotek. No, tym bardziej, że były to w większości książki, które dokumentowały polski czyn zbrojny, zwrócony w wielu wypadkach, czy w zdecydowanej większości przeciwko Rosji, a potem Rosji sowieckiej. Takich książek oczywiście Polacy czytać nie mogli. Powstał zapis na jego nazwisko. Dopiero w latach 80. zaczęły się pojawiać tu i ówdzie wzmianki o jego działalności, ale głównie przede wszystkim w kontekście obrony Warszawy w roku 1939, a w piśmie Łat, o ile mnie pamięć nie myli, chyba w roku 1988 poruszono dopiero kwestię jego śmierci właśnie i okoliczności, które się z tym wiązały. Tak naprawdę poza bardzo dobrą książką Marka Gawęzowskiego, która okazała się w 2001 roku, niewiele jest dokumentów i miejsc, w których hołd Wacławowi Lipińskiemu by oddawano. I ten film, który kręcimy, jest właśnie takim elementem, który ma spopularyzować postać tego znakomicie wykształconego łodzianina, gorącego patrioty, no i człowieka, który niezależnie od okoliczności jasno i wyraźnie dzielił się swoimi przemyśleniami, swoim stanowiskiem. Niezależnie od tego, czy chodziło o historię, czy chodziło o politykę.
Marzena Kumosińska. Autorka projektu Wacław Lipiński, skazany na zapomnienie. Dlatego, że Wacław Lipiński zbyt wiele dziesięcioleci czekał na to, żeby przestać być zapomnianym. Od 92 roku, od kiedy wyrok, który wydały na niego władze komunistyczne, został unieważniony, powinien być w zasadzie przypominany. Na pewno powinna pamiętać o nim Łódź, z której się wywodził, gdzie tworzył pierwsze drużyny skautowskie, takie wybijające się drużyny, które tworzyły potem takie wyborowe oddziały zwiadowcze w wojskach legionowych. Z Łodzi wraz z Lipińskim wyszli ludzie do legionów, ludzie znani. To był Edward Franciszek Pfeiffer. To byli koledzy tacy jak Jerzy Szletyński, który zginął rok po wyruszeniu do legionów, natomiast wywodził się z rodziny znanej, bo współtworzącej również łódzkie harcerstwo. Lipiński przeszedł cały szlak bojowy pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego, prawie wszystkie walki o granice z wojną polsko-bolszewicką. Potem podjął karierę naukową, wojskową i przyszło mu wziąć również udział w kolejnym zbrojnym konflikcie, jakim była II wojna światowa, i stał się znany szczególnie jako głos walczącej Warszawy. Legenda obok Stefana Starzyńskiego uczestniczył w poprawianiu morale cywilnej ludności Warszawy, ale zachęcał również do dokumentowania tego wysiłku zbrojnego. Sam zasłynął jako historyk, a także kronikarz konfliktów zbrojnych, których był świadkiem i aktywnym uczestnikiem, bo Lipiński był wszędzie na pierwszej linii. Również w walczącej Warszawie, gdzie szedł bezpośrednio na pierwszą linię, gdzie obserwował i później przy mikrofonie zdawał z tego relacje. Opowiadał ludności walczącej Warszawy, jak radzić sobie chociażby z taką bombą zapalającą, żeby nie uciekać, żeby w odpowiedni sposób to zagasić, uniemożliwić wybuch pożaru, ale zachęcał też zachodnich fotoreporterów jak Julian Bryan do tego, żeby pozostali w walczącym mieście i dokumentowali. Te relacje dzisiaj służą nam do tego, żeby ten wysiłek walczącego miasta, a jednocześnie zbrodnie dokonywane na ludności walczącej stolicy, dokumentować i pokazywać, przypominać o nich. Wacław Lipiński jest taką biografią człowieka, który walczył na tylu frontach. Postać w zasadzie symboliczna dla polskich losów, w zasadzie biogram wzorcowy dla polskiej historii, tej pierwszej połowy XX wieku, zakończył swoje życie tragicznie, bo we Wronkach, w komunistycznych Wronkach, zamordowany w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Wydaje się, że tych bezpośrednich przyczyn śmierci nigdy nie poznamy, ale wszystko wskazuje na to, że został po prostu zamordowany na polecenie władz komunistycznych, bo ostatni Piłsudczyk musiał zginąć. My chcemy o tym przypomnieć i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy słyszeli o tym, że jakaś ulica w Łodzi w Warszawie nosi imię Wacława Lipińskiego.
Co jest z tą pamięcią, że mamy w swojej historii tyle właśnie świetlanych postaci, po które moglibyśmy sięgać masowo, a no jest jakiś taki opór.
Wacław Lipiński jest postacią zapomnianą. Wiele dziesięcioleci złożyło się na tym, żeby o nim nie pamiętać. Te książki były na indeksie, nie wznawiano ich zupełnie, więc jego twórczość nie istniała.
Nie była znana.
Tak, jego biogramy w zasadzie nie były publikowane, z małymi, drobnymi wyjątkami. A dzisiaj w Łodzi mamy już pomnik Legionów. Przypominamy przecież publicznie, dość często słyszymy o bitwie pod Kostiuchnówką, dość często korzystamy z tych barwnych opisów, jakie pozostawił Wacław Lipiński, ale jego postać zupełnie umyka szerszemu odbiorcy. No, wiedzą o nim oczywiście historycy, środowiska, natomiast szerzej postać jest nieznana. A w Warszawie staraniem środowisk podjęto działania służące uhonorowaniu go honorowym obywatelstwem miasta stołecznego Warszawy. No ale władze stolicy zareagowały pismem, w którym informowali wnioskodawców, iż osób nieżyjących nie odznacza się, nie honoruje się w ten sposób. Takie kuriozum, które dotarło do młodych ludzi, którego nie są w stanie zrozumieć. O tym też mówią, wypowiadają się w naszym filmie.
To gdzie będą jeszcze zdjęcia kręcone? Jesteśmy tutaj w malowniczym miejscu nad Grabią. Za chwilę zajęcia skautów. A co potem jeszcze?
Chcielibyśmy pokazać Lipińskiego spisującego Dziennik Walczącej Warszawy w Zakopanem, gdzie udał się po kapitulacji stolicy, nie od razu, ale w takim momencie, który już zagrażał jego niebezpieczeństwu. Przedostał się do Zakopanego, następnie na nartach na Słowację i na Węgry. Chciał przedostać się do Francji. Los pokierował jego ścieżkami inaczej, tam troszeczkę z przyczyn politycznych. Nie udało się przedostać do Francji, walczyć. Wrócił w pewnym czasie do Polski, gdzie kontynuował pracę konspiracyjną. My będziemy chcieli jeszcze pokazać Kraków jako miasto, w którym Lipiński się kształcił, no, zrobił maturę, z którym też przez pewien czas był związany. Tam też będziemy mieli jeszcze rozmówców. Będziemy też chcieli odwiedzić Lwów, gdzie Lipiński walczył wraz z lwowskimi Orlętami i postaramy się pewne fragmenty tych zmagań zainscenizować. To są rekonstrukcje, po które sięgamy, mają charakter symboliczny. To nie chodzi o to, żeby wiernie oddać się na film fabularny. Na pewno przyjdzie czas, bo taka postać jest warta tego, żeby poświęcić jej nawet taki dobry, fajny film fabularny. Natomiast tutaj opieramy się na pomocy rzeczywiście rekonstruktorów, pasjonatów historii, tak żeby zaproponować odbiorcy pewnego rodzaju skojarzenie. Bo dzięki skojarzeniom i odwołaniom my sami sięgamy później chętnie w historię. Ale oni nam również bardzo często przynoszą pamiątki, rekwizyty, takie, dzięki którym my dotykamy historii. My również tworząc ten film bardzo często dotykamy rzeczy, które przychodzą, pojawiają się przy odtwarzaniu tych scen. To są pierwsze książki o scoutingu, to jest pierwsza taka lilijka, która stała się potem symbolem harcerstwa, ale legioniści mieli ją przypiętą do mundurów i my mamy ten pierwszy taki egzemplarz, który ktoś pieczołowicie przechował, który wykorzystaliśmy tam w jednej z drobnych inscenizacji, a który jest też takim symbolem nieprawdopodobnym. Ci młodzi ludzie oglądali go przy nas i myślę, że towarzyszyła temu pewna refleksja. Bardzo ciekawym materiałem, na którym chcemy się oprzeć, są zachowane, cudem zachowane fragmenty radiowych wystąpień Wacława Lipińskiego. One ocalały w ścianie jednej z warszawskich willi. Szczęśliwie doczekały naszych czasów, co jest ewenementem, bo nagrania radiowe niesłychanie trudno, nagrania Polskiego Radia, które przetrwałyby okres wojennej zawieruchy. Także mamy Wacława Lipińskiego, będziemy chcieli pokazać jego głos, będzie w jednej z części poświęconych właśnie okresowi okupacji.